A w studiu kolejny gość, kolejny ekspert. Tym razem będziemy rozmawiać o międzynarodowych sprawach i tajnikach gry wywiadów, bo naszym gościem jest pułkownik Grzegorz Małecki, były szef Agencji Wywiadu. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam państwa.
I od razu zapytam o jedną rzecz. Czy Polacy, polski wywiad może przewidzieć rozwój sytuacji w związku z ustawą 447 i może przyjąć jakąś strategię przeciwdziałania, która będzie skuteczna?
Może i powinien. Z tym, że z jednym zastrzeżeniem, że wywiad rozpoznaje zagrożenia, analizuje zagrożenia, prognozuje ich rozwój, rekomenduje działania. Natomiast decyzje o konkretnych działaniach podejmuje rząd. Wywiad może, nie we wszystkich państwach, a może w niewielu państwach, wywiad może również być tym narzędziem, które będzie w jakiś sposób wpływało na rozwój sytuacji poprzez różnego rodzaju działania stymulujące, dezinformujące. Rosjanie są w tym, jak wiemy, mistrzami przygotowywania i oddziaływania na sytuację we własnym kierunku. Amerykanie również robili to i myślę, że robią dalej w ramach tak zwanych operacji specjalnych. Historia CIA, zwłaszcza w latach 40., 50. i później, jest pełna różnych wydarzeń, w których dochodziło do zmian rządów na proamerykańskie, w każdym razie niekomunistyczne, zwłaszcza w krajach Ameryki Łacińskiej, ale również, jak wiemy, podobne rzeczy działy się na Bliskim Wschodzie. W każdym razie państwa europejskie raczej swoich służb nie nadużywają w tym zakresie, aczkolwiek w jakichś bardzo punktowych sytuacjach również mogą takie działania prowadzić. Tak wygląda od strony teoretycznej. Praktyka bywa różna. Do tego, o czym pan wspominał, z całą pewnością trzeba pamiętać, że wywiad jest jednym z elementów, jakimi dysponuje państwo. Bardzo precyzyjnie określonym zakresie i sam wywiad nie jest, choćby był najlepszy na świecie, nie jest w stanie zrealizować działań wymagających zaangażowania różnych instytucji, struktur państwa i nie tylko państwa.
A czy nasz wywiad, w tym wypadku myślę o Agencji Wywiadu, jest przygotowany na różne zagrożenia, które mogą spotkać polską państwowość, niepodległość?
Agencja Wywiadu jest przygotowana od strony formalno-prawnej, to znaczy ma instrumenty działania, natomiast nie jest przygotowana od strony potencjału finansowo-osobowego.
Czyli mówiąc krótko, mamy za mało pieniędzy i za słabo wyszkolonych ludzi.
Myślę, że to jest uproszczenie. No, za mało pieniędzy jest przeznaczanych na tego rodzaju działania, aby były skuteczne, tak bym to powiedział. Po prostu warto zwrócić uwagę na to, że od wielu, wielu lat jakby potencjał mierzony środkami, które są przeznaczane na działania nie tylko w Agencji Wywiadu, ale innych służb, mniej więcej stoi w miejscu. Także kilka skoków, jeśli chodzi o historię finansowania Agencji Wywiadu, miało miejsce między innymi ostatnio, to było właśnie wtedy, kiedy ja byłem szefem Agencji Wywiadu, kiedy udało się budżet zwiększyć o 30 kilka procent, ale to i tak jest, to jest dopasowywanie tego budżetu do liczby funkcjonariuszy, którzy są. Natomiast w moim głębokim przekonaniu tych funkcjonariuszy jest to co najmniej 100% za mało. Po prostu potencjał państwa naszego oraz skala wyzwań, zadań, jakie stoją przed wywiadem, wymagają z wielokrotnego podniesienia tej liczby, dzięki czemu te zadania będą mogły być realnie, skutecznie, na miarę wyzwań i potrzeb realizowane.
Czy nasza Agencja Wywiadu rozpoznaje na przykład układ sił na Ukrainie, nastawienie wobec Polski na Ukrainie i możliwe przyszłe scenariusze rozwoju wydarzeń?
No, trudno mi w tej chwili odpowiadać.
Ale wtedy, kiedy pan był szefem.
Znaczy, to jest tak, że o czym wiadomo, bo wielokrotnie się tego rodzaju informacje pojawiały. Rzeczą oczywistą jest, że dla naszych służb to, co jest w najbliższym naszym otoczeniu, jest głównym priorytetem oddziaływania i z całą pewnością byłoby dziwne, gdybyśmy nie interesowali się rozwojem sytuacji w naszej bezpośredniej bliskości geopolitycznej. To jest ze zrozumiałych względów, zwłaszcza, że zarówno Białoruś, jak i Ukraina stanowią swoisty bufor między nami a całym sojuszem, również północnoatlantyckim, a Rosją. Ze zrozumiałych względów jest to sfera oddziaływania, którą należy bardzo uważnie obserwować.
My skupialiśmy się dotychczas na zagrożeniach terrorystycznych związanych z Bliskim Wschodem, ale przecież obecność tak ogromnej liczby Ukraińców w Polsce także może rodzić różne zagrożenia, w tym także ekstremistyczne.
Z całą pewnością, to nie ulega najmniejszej wątpliwości, że tak duża liczba jakichkolwiek cudzoziemców, reprezentujących zwłaszcza państwo, które jest naszym sąsiadem, stanowi pewne wyzwanie z punktu widzenia bezpieczeństwa. Zarówno jeśli chodzi o oddziaływanie, to o czym mówiliśmy, powiedzmy ideologiczne i tworzenie różnych sytuacji napięć społecznych na tle, powiedzmy, ideologii, czy historii, czy różnych innych dzielących takich bardzo emocjonalnych zagadnień, ale pamiętajmy, że również jest to instrument tradycyjnie wykorzystywany do oddziaływania na sytuację wewnątrz Polski i w relacjach naszych z sąsiadami przez Rosję. Rosja od czasów jeszcze carskich rozwijała swoje zdolności, była w tym dosyć skuteczna, zresztą trudno się dziwić. Samo państwo jest stworzone z wielu różnych grup o różnych interesach. W związku z tym oddziaływanie, jakby panowanie według zasady dzieli rządź, no tutaj było bardzo, bardzo często stosowanym narzędziem i dzisiaj oto narzędzie jest z całą pewnością również jednym z najbardziej stosowanych.
Trudno jest wykluczyć, że cały czas uczepiłem się tej Ukrainy, że ośrodki ekstremistyczne, które istnieją przecież na Ukrainie i posiłkują się czy to ideologią banderowską, czy ideologią Wielkiej Ukrainy, która zresztą pokrywa się z tym banderowskim stylem myślenia, mogą inspirować różne środowiska ukraińskie w Polsce. Czy my to wszystko jakoś ogarniamy?
No trudno jest mi ocenić, na ile to ogarniamy. Wydaje mi się, że jest postęp w tym sensie, że tego rodzaju zagadnienia pojawiają się na poważnie w sferze zainteresowania służb wywiadowczych, specjalnych. Nie ulega wątpliwości, że mieliśmy ostatnio kilka przykładów potwierdzających to, znaczy informacje o zidentyfikowaniu siatek, które tutaj na terenie Polski funkcjonują, co oznacza, że jest to w polu działania. Pytanie, na ile środki i metody stosowane do rozpoznawania tych zagrożeń są współmierne do skali tych zagrożeń. No to będziemy obserwować, myślę, w dłuższej perspektywie czasu. Mam nadzieję, że służby, tu konkretnie mówimy o ABW, będą na ten temat przekazywać informacje, bo zachowywanie tego rodzaju wyników ustaleń w tajemnicy nie ma specjalnie sensu, bo jeśli chcemy...
Społeczeństwo też musi być przygotowane.
Absolutnie. Tu bez udziału społeczeństwa efektów nie możemy się spodziewać. Pamiętajmy, że działania represyjne stosowane przez państwo, czy w tym przypadku różnego rodzaju, na razie mówiliśmy, o tym była mowa w wystąpieniu rzecznika ministra koordynatora, była mowa o tak naprawdę karach czy środkach o charakterze administracyjnym, czyli zakazie wjazdu. Czy nie mówiliśmy o karach, o środkach prawnokarnych, które by były bardziej dolegliwe, prawda? Ale to odłóżmy na bok. Natomiast generalnie chodzi o to, że to są środki pewnej formy represji, prawda? One mogą w pewnym stopniu być dolegliwe, zwłaszcza dla tych, których dotyczą, ale żeby miały charakter prewencyjny i odstraszający o dużo większej skali, muszą zostać w odpowiedni sposób nagłośnione, muszą być po to, żeby uwrażliwić społeczeństwo, a zwłaszcza grupy i środowiska, które mogą być obiektem zainteresowania tego rodzaju siatek, jak już to powiedzieliśmy, inspirowanych przez Rosję. To ci ludzie potencjalne obiekty ich oddziaływania muszą mieć świadomość. Poza tym pamiętajmy, że to też jest pewna kwestia prewencji polegającej często na indagacji, na rozmowach z tymi ludźmi, którzy, do których docierają tam ci cudzoziemcy, bo nie możemy przyjąć założenia, że wszyscy są z gruntu źli. Niektórzy działają pod wpływem błędnej oceny sytuacji i tak dalej. Oczywiście z pełną świadomością, że w wielu przypadkach te działania mogą być nieskuteczne, ale jednak trzeba stosować całą gamę środków, a nie wyłącznie administracyjnych czy
karnych. Oprócz zagrożeń takich związanych z politycznym ekstremizmem, które płyną z Ukrainy, to przecież są to też najprostsze zagrożenia typu zorganizowane grupy przestępcze, które są dużo bardziej brutalne, agresywne i lepiej wyposażone niż grupy polskie. To jest zupełnie nowa skala zagrożenia.
To jest prawda, natomiast tutaj działania w większym stopniu muszą być skoncentrowane czy muszą być realizowane przez policję. Zwalczanie zorganizowanych grup przestępczych, kryminalnych, międzynarodowych grup kryminalnych w zasadzie wymaga bardzo ścisłej współpracy zarówno policji, ABW, Straży Granicznej, służb.
Ale gdzieś rozpoznanie źródła to jest wywiad.
Oczywiście wywiad ma również swój udział tutaj w tym przypadku, ale bardziej dotyczy to ścisłej współpracy z państwem ukraińskim, ze służbami ukraińskimi, których zadaniem jest również rozpoznawanie zorganizowanej przestępczości. Pamiętajmy, że na tym jeszcze jakby zagadnieniu, czy w tym zagadnieniu trzeba rozpoznawać również ten wątek imigracyjny, bo kanały przerzutowe, bo różnego rodzaju grupy zajmujące się organizowaniem przemytu ludzi na teren państw Unii Europejskiej, to mieszanina tak naprawdę różnego rodzaju środowisk, ale w których jednym z podstawowych komponentów jest działalność kryminalna, ponieważ przez wiele lat to właśnie kanały przerzutu ludzi były organizowane. To są te same kanały, którymi przerzucano narkotyki, broń różnego rodzaju...
Żywy towar.
Żywy towar, prawda? W tej chwili, ponieważ stało się to bardziej opłacalne, uruchomiono ten kanał, dostosowano i tak dalej. Natomiast to są te same zagadnienia, tylko produkt jest inny, przemycany.
No i na koniec zapytam jeszcze o taki projekt, jeden ze sztandarowych projektów nowego rządu, przekop Mierzei Wiślanej. Czy nasze służby już rozpoznają zagrożenie polegające na tym, że zostanie zorganizowany przez naszego wschodniego sąsiada, na pewno zostanie zorganizowana duża akcja protestu, nazwijmy to. Różne organizacje inspirowane przez różne pieniądze, różne możliwości pewnie zaczną w tym przeszkadzać.
Z całą pewnością wszystkie projekty, które mają po pierwsze istotny wpływ na poziom bezpieczeństwa, po drugie są wokół których są emocje, a po trzecie jeszcze przekładają się w pewnym sensie na interesy Rosji, są projektami, które są uważnie rozpoznawane przy wykorzystaniu różnych środków. Pamiętajmy, że środki, jakimi dysponuje Rosja, są absolutnie nieporównywalne ze środkami, którymi dysponujemy my, a nawet nasi sojusznicy. Rosja ma do dyspozycji nie tylko tradycyjne służby, ale cały aparat państwa. Do tego wykorzystuje również struktury z państwem bezpośrednio niezwiązane, struktury biznesowe, struktury świata nauki, ale również świat przestępczości.
I zwyczajowo wykorzystuje też swoich sąsiadów, na przykład Białoruś i służby białoruskie.
Z całą pewnością, znaczy tutaj akurat trudno powiedzieć, jeśli chodzi o służby, żebyśmy mieli jakąś bardzo dużą autonomię. Służby białoruskie, w ogóle państwo białoruskie, aparat siłowy jest w dużym stopniu wkomponowany w aparat państwa rosyjskiego i to jest z całą pewnością racja.
Bo bardzo wiele penetracji szpiegowskich na terenie Polski formalnie jest związanych z Białorusią, ale wiadomo, że to jest inspiracja moskiewska.
Znaczy, wiadomo w momencie, kiedy w jakiś sposób
już się rozpracowane.
Natomiast pewne założenie należy przyjmować od samego początku, aczkolwiek to pamiętajmy, że Łukaszenka zawdzięcza swoją długotrwałość takiemu lawirowaniu. W gruncie rzeczy w jego interesie jest pozostawanie jednak odrębnymi tutaj. Te cele to w 100% się nie pokrywają i na pewno jakiś element gry ze strony Białorusi i poszukiwania takich samodzielnych, autonomicznych zasobów na pewno jest prowadzona.
Bardzo dziękuję. Pułkownik Grzegorz Małecki, były szef Agencji Wywiadu, a dziś ekspert po prostu do spraw bezpieczeństwa, był naszym gościem i starał się nam trochę przybliżyć ten skomplikowany świat działania międzynarodowych służb. Bardzo dziękuję. A my w takim razie zakończymy. Tak, to mamy różne utwory, ale żeby tak dobrze zakończyć, może Chainsmokers, Sick Boy.